Przejdźmy teraz do analizy trzech wersetów z Ewangelii według świętego Jana z 3 rozdziału. Będą to wersety konkludujące tak zwany dialog Jezusa z Nikodemem. Jako że czasu sporo już upłynęło z naszego ostatniego wykładu, który miał miejsce w czerwcu, to troszkę wprowadzę ten kontekst, żeby to, co będę mówił, nie było tak oderwane od tej rzeczywistości, o której rozdział trzeci mówi. Więc w rozdziale trzecim spotykamy taką sytuację, kiedy to uczony żydowski, faryzeusz, którego imię jeszcze 2 razy pojawia się później w Ewangelii świętego Jana, przychodzi do Jezusa, właśnie tego zwykłego, prostego człowieka z Galilei, z prostej rodziny. Więc już samo to jest dosyć dziwne, bo to on jest uczony, to on jest profesorem Pisma Świętego, a tutaj to jest zwykły rzemieślnik z Galilei. No to co on może wiedzieć, a poza tym klasy społeczne są tak bardzo zróżnicowane. I ten człowiek mówi do Jezusa: rabbi, nauczycielu. Być może jest to pewna ironia, być może przyszedł z takim nastawieniem, że co ty mi możesz powiedzieć, może go chcę wyśmiać. Zadaje mu pytanie w imieniu innych, bo mówi: wiem, to znaczy przychodzi jako przedstawiciel tego judaizmu faryzejskiego, tego judaizmu intelektualnego tamtego czasu, tego, który próbuje zrozumieć, który poszukuje, tego judaizmu, który później przerodził się po 70 roku pierwszego wieku, tak zwany judaizm rabinacki. I mówi tak: wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel, rabbi. Nikt nie mógłby, powiem, czynić takich znaków, jak ty czynisz. I on pyta Jezusa o sens życia, o nowe narodzenie. Zadaje takie pytania krytyczne, jeśli chodzi o to, kim jest człowiek i po co żyje. Jezus mu uroczyście odpowiada, używając tej formuły: amen, amen, za prawdę, za prawdę. I mówi, że trzeba się na nowo narodzić z wody i Ducha Świętego. Jeżeli ktoś chce osiągnąć życie wieczne, które nazwane jest tutaj przez Nikodema jeszcze Królestwem Bożym, jeżeli ktoś chce wejść do Królestwa Bożego, narodzić się na nowo, osiągnąć życie wieczne, to trzeba, żeby się właśnie narodził z wody i z Ducha Świętego. To jest warunkiem wejścia do Bożego Królestwa. Musi oderwać się niejako od tego człowieka cielesnego, czyli od tego, co jest w nim słabe, grzeszne, i przejść na nowy poziom funkcjonowania, na nowy poziom egzystencji, na poziom duchowy, to znaczy taki, kiedy człowiek jest prowadzony przez Ducha Świętego w swoim działaniu. I ta rozmowa trwa, nie będę tutaj jej analizował, bo jeżeli chcemy to sobie oświeżyć, to możemy wrócić zawsze do tych nagrań, które pani Małgorzata tak skrupulatnie umieszcza już lat w internecie. Za to bardzo, bardzo dziękuję przy tej okazji. I Jezus później mówi już nie bezpośrednio do Nikodema. Gdzieś około wersetu 10-11 Nikodem zupełnie znika ze sceny i ten dialog pomiędzy dwoma panami przeradza się w monolog Jezusa i jakby odrywa się ten monolog od tego kontekstu, tamtego miejsca i czasu i ma charakter bardziej uniwersalistyczny. To znaczy, jakby dotyczył całości świata, całego kontekstu geograficznego i chronologicznego wszystkich czasów. Jezus mówi w wersecie 14 takie słowa: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nikodem to jest człowiek, który żyje Starym Testamentem, który upatruje w zbawienie, w składaniu ofiar, w świątyni jerozolimskiej, w przestrzeganiu prawa. On przychodzi do Jezusa jako nauczyciela, nie tutaj jako zbawiciela. I teraz Jezus mówi, pewnie do Nikodema, który tam jeszcze jest, ale już do wszystkich, jest to mowa uniwersalistyczna, że jedynym punktem odniesienia w zbawieniu jest wywyższenie Syna Człowieczego, czyli Jego. Że On jest centrum zbawienia, ośrodkiem zbawienia. Nie ma innego imienia, w którym człowiek mógł być zbawiony. I dalej Jezus mówi, że Jego pojawienie się w świecie, to wywyższenie, czyli śmierć krzyżowa, wywyższenie na krzyżu. Pamiętamy, to wywyższenie Syna Człowieczego odnosi się do fragmentu z Księgi Liczb, kiedy Mojżesz powiesił brązowego węża na palu, na górze Nebo, i tam ktokolwiek spojrzał na tego węża, doznawał uzdrowienia z tego, że był kąsany przez węża. Więc Jezus jest uzdrowieniem, jest zbawieniem, a nie przestrzeganie prawa i składanie ofiar w świątyni. I to są słowa, które Jezus kieruje do judaizmu tamtego czasu, do Nikodema, ale także do nas. I dalej Jezus mówi, na czym to wywyższenie polega i co tak naprawdę Bóg dokona. W wersecie 16 mówi, tak bowiem Bóg umiłował świat, właśnie wywyższając Jezusa, na czym to wywyższenie polega, że swojego Syna jednorodzonego oddał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Umiłował świat, to znaczy nie tylko naród wybrany, tak jak Nikodem myślał sobie, że oni mają pierwszeństwo zbawienia, Żydzi mają pierwszeństwo zbawienia. Jezus mówi, Bóg umiłował świat, cały świat. Nikt nie jest wykluczony. Każdy jest adresatem tego Bożego orędzia zbawienia, Bożej miłości. Bóg umiłował świat, że zesłał swojego Syna, aby każdy mógł być zbawiony i osiągnąć życie wieczne. Każdy. I my jesteśmy dzisiaj adresatami tego. I dalej w wersecie 17, to już jest bezpośredni kontekst tych wersetów, które zaraz będę szczegółowo omawiał. Nie posłał bowiem Bóg Syna na świat, aby osądził albo potępił świat, ale aby świat został przez niego zbawiony. Taki jest zamysł Boga. Nie to, żeby potępić, żeby szukać, przyłapać na grzechu, ale żeby zbawić. Umiłował, żeby świat został przez Syna zbawiony. Posyła swojego Syna na krzyż, pozwala, aby ten Syn zginął śmiercią męczeństwa, ogromnych męczarniach, po to, aby świat, cały świat został zbawiony. Nie po to, żeby potępić, żeby osądzić. I teraz przejdźmy do wersetu 19. Dzisiaj będę omawiał wersety od 19 do 21 i one kończą ten dialog Jezusa z Nikodemem. W 22 wersecie będzie mowa o tym, że Jezus opuścił to miejsce, udał się do ziemi judzkiej. Werset 19. Haute de estin he crisis. Na tym bowiem polega sąd, choti to fos eleuteren eiston kosmon, że światło przyszło na świat, ale kai egapesan hoi antropoi maulanton skotos e to fos, ale ukochali ludzie bardziej ciemność niż światło. Egal auton ponerta erga. Były bowiem złe ich czyny. Werset 20. Pas garcho faula prasson misei to fos. Każdy bowiem czyniący to, co złe, nienawidzi światła, kai ug ergetai prosto w host i nie przychodzi do światła. Chiname elentre ta erga etu, aby nie zostały ujawnione jego czyny. Chode poją ten aletheia, ten zaś, kto czyni prawdę, erchetaj prosto w host, przychodzi do światła, hinafa neretche, aututa erga, aby zostały ujawnione jego dzieła, choti en auto estin ergasmen, że w Bogu zostały dokonane. Jest to tekst przetłumaczony przeze mnie tak literalnie. Teraz będziemy starać się go w szczegółach trochę zgłębić. Więc haute de estine crisis. W tym kontekście uprzednim właśnie była mowa o sądzie. Jezus wyjaśniał, że Bóg nie posłał swojego Syna po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. I to w tym wersecie 19 jest kontynuacja właśnie tej myśli. Na czym ten sąd polega? Na tym, chodzi to fos elenchen, właśnie na tym, że światło przyszło, eiston kosmo, na świat. I w tym stwierdzeniu Jezus odwołuje się do prologu Ewangelii według świętego Jana, do tego, co już zostało powiedziane w wersetach, które analizowaliśmy. Mianowicie, że światło przyszło na świat do swoich, ale swoich go nie przyjęli, odrzucili. Jezus jest nazywany światłem w Ewangelii według świętego Jana. I kiedy jest mowa o świetle, to jest zawsze mowa o Jezusie. To On jest tym światłem, które przychodzi na świat. Wyobraźmy sobie, żebyśmy tutaj wyłączyli światło chociaż na chwilę, to zatracilibyśmy kształt tej rzeczywistości. W ciemności, gdybyśmy żyli, nie potrafilibyśmy widzieć, wiedzieć, gdzie coś się znajduje. Jezus, jeżeli jest nazwany światłem, to znaczy chce autor powiedzieć, że to On nadaje kształt ludzkiemu życiu. To On potrafi pokazywać prawdę, zobaczyć, co jest dobre, co jest złe. Może rozświetlać drogę życia człowieka, aby go po tej drodze prowadzić. W Ewangelii według świętego Jana, właśnie już w prologu, jest ukazana ta metafora światło-ciemność. Taka bardzo mocna polaryzacja. Jezus, który jest światłem, i ciemność, która jest domeną złego ducha, szatana. Po stronie światła stoi dobro, prawda, piękno, życie i takie ekwiwalenty są używane w Ewangelii świętego Jana na określenie tożsamości Jezusa. A z drugiej strony stoi zło, brzydota, śmierć ostatecznie. I tą dynamiką tej antytezy światło-ciemność autor Ewangelii według świętego Jana będzie operował w całej Ewangelii. Także tutaj Jezus, wypowiadając te słowa, odwołuje się do tej podstawowej metafory światło-ciemność, która została już zasygnalizowana w prologu Ewangelii według świętego Jana. Więc czytając te teksty, to trzeba jakby nieustannie mieć w głowie tą polifonię całą oddziaływań, tak zwaną intertekstualność. Nie skupiamy się tylko na tym, co w tej chwili czytamy, ale studiowanie Biblii polega na tym, żeby słuchać tych ech, które są, żeby czytać polifonicznie, myśląc o tym, co się czyta, nie tylko w charakterze poznania tego, co w tej chwili czytam, ale być nastawionym na te echa, które są, być czujnym, bo autorzy zakładają to, że my będziemy to inteligentnie czytać, że będziemy to chcieli lepiej zrozumieć, więc poprzez porównanie tekstów o wiele więcej słyszymy, rozumiemy, niż z takiego zwykłego czytania. A zatem na tym ten sąd polega, mówi Jezus, że światło przyszło na świat, czyli na świat, cały świat, a nie tylko do Żydów i do pojedynczego narodu, tylko na cały świat. I jest tutaj użyty czasownik elytyne, erchomai w formie perfektum, który mówi, że ono przyszło, ale jednocześnie jest, że ono cały czas jest, jakby nigdy nie zgasło. Ono cały czas trwa. W momencie, kiedy czytelnik, kto się z tym tekstem spotyka, który zna Grekę, to on widzi, że to jest perfektum i że ma świadomość, że to światło, którym Jezus Chrystus ciągle płonie, ono nie zgasło. Ono jest. Więc światło zostało posłane, jest na świecie, w całym świecie. Kai egapesan hoi antropoi magon to skotos. Ale ludzie ukochali, czasownik agapao jest tutaj użyty, bardziej ciemność niż światło. I tutaj ten czasownik agapao jest użyty w formie egapesan, czyli w formie aorystu. I ten aspekt aorystu jest inny niż aspekt perfektum. Ta gra czasowników w tekście greckim, w tekście oryginalnym jest zdumiewająca. Jeżeli jest użyty czas aorystu tej chwili, to autor chce powiedzieć, że oni ukochali tak jednorazowo to zło, tą ciemność, ale nie znaczy, że tak zawsze ma być. To znaczy, orędzie zbawienia jest ciągle aktualne, bo to światło ciągle świeci. Natomiast to zachłyśnięcie się złem było tylko punktowe, jednorazowe. Może zagubili się, może pobłądzili. Wcale tak nie musi być, wcale tak nie musi to trwać. Bardziej pokochani ciemność niż światło, czyli bardziej złego ducha, powiedzmy, czy zło, które jest kreowane przez złego, niż światło, które jest reprezentowane przez Jezusa. I tutaj oczywiście cała historia świata do tego Jezus się odnosi. I co jest probierzem, termometrem tego, że Jezus tak stwierdza? Mówi tak: enga auton ponera ta erga, bowiem ich czyny były złe. Sprawdzianem tego, czy człowiek kocha światło Jezusa Chrystusa, idzie za nim, jest to, jakie są jego czyny. Czyny ostatecznie weryfikują to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Ich czyny były złe, nadal złe, to znaczy nie przyjęli tego światła. Mówi w prologu wcześniej: przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. Nie przyjęli, odrzucili, pokochali ciemność. Werset 20. Pasgar ho faula prasso misei to fos. Każdy bowiem, każdy, bez wyjątku, to jest pewna reguła, czyniący zło nienawidzi światła, wręcz nienawidzi. Czasownik miseo, nienawidzi, nienawidzi. Choćby nie w sposób niezwerbalizowany, choćby w sposób nieintencjonalny, jeżeli ktoś się wyrzeka światła, to staje w pozycji nienawistnej na Boga. Aż tak mocno Jezus to definiuje. Ten przymiotnik faulos, faule, faulon, użyty tutaj w tym tekście na określenie złe, te złe rzeczy, to co złe, w liczbie mnogiej, on pierwotnie i też etymologicznie ma nie tak ostre znaczenie jak inny przymiotnik, który poneros, który mówi, że coś jest rzeczywiście złe. Ten przymiotnik faulos mówi o takich rzeczywistościach, które mówią, że ktoś coś lekko traktuje. Lekko. Tak lekko do rzeczy podchodzi. Więc to wcale nie musi się wiązać z wyborem zła takim świadomym. Wystarczy lekko do rzeczywistości podchodzić. Wystarczy, żeby te wybory nie były radykalne, w pełni świadome, wybory światła, w odniesieniu do ciemności, to ta ciemność wygrywa. Ciemność wygrywa przy lekkim traktowaniu, przy byle jakim podejściu. Więc wcale to nie muszą być złe czyny. Wystarczy, że ktoś tak lekceważy sobie coś. To już jest nienawiść. Tak ostro. Kaj uk erhetaj prostofos i nie przychodzi do światła. Nienawidzi światła i nie przychodzi do światła. Nie potrafi przyjść. Jego czyny są złe. Bo traktuje lekko, zbyt lekko te podstawowe, fundamentalne, życiowe wybory. Hiname rentheta erga autu. I aby nie zostały wyjawione, ukazane jego dzieła. W człowieku, który nie jest przejrzysty w wyborze światła, w wyborze dobra, a jednocześnie wcale tak nie oscyluje w kierunku zła, wydaje mu się, tylko tak po prostu działa, to mimo wszystko on oscyluje swoimi czynami w kierunku zła, jakby ukrywa te swoje złe czyny przed dobrem. Nie chce wydobywać tych swoich trudnych, życiowych sytuacji na światło dzienne. Powiedzielibyśmy dzisiaj, nie chce przystąpić do spowiedzi świętej, nie chce pozbyć się tego ciężaru, tylko jakoś próbuje gdzieś zakryć być może przed sobą, samym nawet to, kim tak naprawdę jest, swoją tożsamość. Nie chce też wydobyć tego na światło dzienne wobec innych. Ukrywa po prostu swoje złe czyny, świadomie lub nie. Taka jest diagnoza, którą Jezus prowadzi, mówiąc o tym podstawowym wyborze. Wyborze pomiędzy życiem a śmiercią. Prawdą, fałszem, światłem, ciemnością. I werset ostatni, konkludujący, 21. Chodę pojął ten aletheją, ten, kto czyni prawdę, erhetaj prostofos, przychodzi do światła. Czynić prawdę jest tutaj odpowiednikiem, antytezą tych złych czynów. Czynić prawdę, a nie czynić dobro. Czynić złe czyny, prawda? To powinno być zestawione z czynić dobrze, dobre czyny. A tutaj jest czynić prawdę. Później w 12 rozdziale Jezus powie o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czynić prawdę to czynić to, co Jezus reprezentuje. To być z Nim zintegrowanym, z Nim jako prawdą. Nie wystarczy być dobry, nie wystarczy czynić dobro. Bo to wcale nie implikuje wiary. Wiele dobra czynią również ludzie niewierzący Jezusa Chrystusa, bo wierzący inaczej. Są wspaniali filantropowie, którzy o wiele więcej dobra czynią dla innych niż my sami. Którzy mogą nas zawstydzić ich hojnością. Dobro nie jest antytezą zła, ale antytezą zła jest prawda. Właśnie stanięcie w prawdzie, odkrycie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to jest dobry czyn. To jest stanięcie w prawdzie wobec świata. Jezus o tym tutaj mówi, nie o zwykłym byciu dobrym, które miało być antytezą pełnienia czynów ciemności, czynów zła. Więc ten, kto czyni prawdę, przychodzi do światła w sposób naturalny, przychodzi do światła, czyli do Jezusa. Ten, kto poszukuje prawdy, kto szuka prawdy, znajduje tą prawdę w Nim i z Nim się jednoczy. Jest oświecany przez Niego. Jakby zdąża do światła w jakimś tunelu, ciemnym tunelu życia. I przychodzi do światła ten, kto czyni prawdę, aby zostały wydobyte na światło. Tutaj jest użyty czasownik fanero, czyli świecić, światło świecić. I ten czasownik panero jednocześnie oznacza objawiać, ukazywać, objawiać. Jest to też termin techniczny, który może, który oznacza w Ewangelii Świętego Jana, w 21 rozdziale tak mamy, że Jezus objawia się swoim uczniom. Oznacza objawienie całe, które w Jezusie Chrystusie jest ukazane. Więc ten, kto czyni prawdę, przychodzi do światła, aby objawione zostały Jego czyny, Jego dzieła. Dopiero w prawdzie, w Jezusie Chrystusie ujawnia się to, jak należy dany czyn zakwalifikować. Bez wiary w Jezusa Chrystusa czynienie nawet dobra, mówi Jezus, nie ma większego sensu. Jest może być tylko drogą do odkrywania Jego tożsamości i wartości Jego w życiu człowieka. Jest to zrozumiałe, te słowa Jezusa, choć tak wyrwane z kontekstu, mogą być dla nas trochę nawet takie niewygodne, ale kiedy sobie uświadomimy, że cała Ewangelia według świętego Jana jest nacechowana taką strategią pragmatyczną, która jest jednym wielkim wezwaniem do wiary Jezusa posłanego przez Ojca. Najwyższą wartością Ewangelii według świętego Jana jest wiara Jezusa i wszystko tej wierze jest podporządkowane. Stąd ten radykalizm taki. Albo wiara, albo niewiara, albo zero, albo jeden, albo światło, albo ciemność, albo życie, albo śmierć. Więc tutaj stąd wynika to pozycjonowanie, taka biegunowość tych zestawień. I wtedy dopiero, kiedy się idzie do światła, kiedy się czyni prawdę, to te czyny nasze w świetle Logosu Jezusa Chrystusa wychodzą na świat, to co zrobiliśmy, aby w Bogu zostały uczynione. Więc ta intencja, z którą czynimy cokolwiek w życiu, jest bardzo ważna. Aby to było dokonywane w Bogu, dla Boga, wszystko to, co robimy. Aby to miało wartość także teologiczną, religijną. Do tego nas Jezus zachęca. I co to ostatnie słowa w tym dialogu Jezusa z Nikodemem? Są to słowa, które już nie dotyczą tylko Nikodema i tego judaizmu faryzyjskiego, ale dotyczą naszego życia duchowego, tego, jak my postrzegamy Jezusa, jaką On stanowi dla nas wartość. I to są wezwania bardzo konkretne do radykalizmu wiary. I myślę, że tymi słowami możemy zakończyć. Jeszcze nie wychodzimy z trzeciego rozdziału, jeszcze tutaj będzie taka dosyć spora perykopa, którą jeszcze kilka miesięcy będziemy omawiać. Powstajmy, podziękujmy Bogu za to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, za Jego światło, za Jego inspiracje duchowe dla nas. I oddajemy całą naszą przyszłość, wołajmy: Panie, przymnóż nam wiarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.